Hermonu. Serce me ty skradłaś, serce me ty skradłaś, siostro ma oblubienicę. Przyjdź z Libanu, oblubienico, przyjdź z Libanu, przyjdź. Szukała miłości mojego życia, szukała, lecz nie znalazła. Znalazła miłość mojego życia, pochwyciłam go i nigdy już nie puszczę. Przynależy do mego miłego, a on jest cały mój. Przyjdź, mój miły, wędrujmy po polach, spędzimy noc we wioskach. Pójdziemy o świcie do winnicy, mojego życia. Szukałam, lecz nie znalazłam. Znalazłam miłość mojego życia. Pochwyciłam go i nigdy już nie puszczę. Powstań szybko, ma ukochana, przyjdź gołębico, przyjdź, bo oto zima już przeminęła, śpiew z nogarlicy już słychać. Kwiaty powróciły, szukałam miłości mojego życia, szukałam, lecz nie znalazłam, znalazłam miłość mojego życia, pochwyciłam go i nigdy już nie puszczę. Połóż mnie jak pieczęć mojego życia. Szukałam, lecz nie znalazłam. Znalazłam miłość mojego życia. Pochwyciłam go i nigdy już nie puszczę.
Słońca, w Twoim tchnieniu wiatru, w
Twoją Jahwę.
Witamy wszystkich na dzisiejszym zebraniu zboru w Chełmie, zarówno tych tutaj siedzących na sali, także tych, którzy słuchają nas przez internet. Temat, jaki będę chciał się dzisiaj z braterstwem podzielić, zatytułowany jest Ja i dom mój służyć będziemy Panu. Takie słowa dawno temu, parę tysięcy lat temu, wypowiedział wielki mąż Boży Jozue. Mamy te słowa zapisane w 24 rozdziale Księgi Jozuego, w wersecie 15. I Jozuego 24:15 mówi nam tak. A jeśli by się wam wydawało, że źle jest służyć Panu, to wybierzcie sobie dzisiaj, komu będziecie służyć. Czy bogom, którym służyli wasi ojcowie, gdy byli za rzeką, czy też bogom amorejskim, w których ziemi teraz mieszkacie. Lecz ja i dom mój służyć będziemy Panu. Z takimi słowami pod koniec swojego życia Jozue zwrócił się do Izraelitów. Domaga się od nich, wywiera na nich presję, aby dokonali wyboru. Wybierzcie sobie dzisiaj, komu będziecie służyć. Tak do nich mówi. W Piśmie Świętym mamy jeszcze inne miejsca, gdzie właśnie jest podawany wybór. Gdy mowa jest o tym, że trzeba dokonać wyboru. Moglibyśmy zacytować na przykład pierwszą Księgę Królewską 18:21, gdzie mamy opisane to wydarzenie z ofiarami składanymi przez proroków Bala, a następnie przez ofiarą składaną przez proroka Eliasza. Eliasz wtedy, po tym jak Pan dokonał cudu i strawił tą ofiarę ogniem zesłanym z góry, tą ofiarę złożoną przez Eliasza, to w pierwszej Królewskiej 18:21 Eliasz też stara się nakłonić Izraelitów do dokonania wyboru, bowiem mówi do nich. Wtedy Eliasz przystąpił do całego ludu i rzekł, jak długo będziecie kulać na dwie strony? Czy też, jak mówią inne przykłady, jak długo będziecie chramać na dwie strony? Jeżeli Pan jest Bogiem, idźcie za Nim. A jeżeli Baal, idźcie za Nim. Dokonajcie wyboru. Do tego zachęca. Tak samo prorok tutaj prorok Eliasz, a w naszym głównym wersecie Jozue Izraelitów też do tego zachęca, by dokonali wyboru. Trzeba pamiętać, że wybór zawsze wiąże się z konsekwencjami. Dokonujemy wyboru i trzeba później ponieść konsekwencje tego wyboru. Tutaj w tym momencie przypominają mi się słowa, na które kiedyś zwróciłem, oglądając jakiś film, gdzie jeden z bohaterów tego filmu powiedział do drugiego, który próbował jak gdyby zmienić swoją sytuację i ponownie jak gdyby wejść w dobre układy z tym pierwszym, a wcześniej go zdradził, zostawił, to ten mu odpowiedział, że ty już dokonałeś wyboru, teraz żyj z nim. Czyli innymi słowy, ja już z tobą nie chcę mieć nic wspólnego, bo się na tobie zawiodłem. Więc wybór ma swoje konsekwencje. I my też jesteśmy zobowiązywani przez Słowo Boże do dokonania wyboru. Dlaczego jest to tak ważne, by dokonać właściwego wyboru? Dlatego, że moglibyśmy powiedzieć, że cały świat jest jak śnięte ryby. Gdzie prąd wody niesie, tam całe to towarzystwo płynie, czyli nie przejawia żadnego życia religijnego. Bowiem deklaracja przynależności do kościoła takiego czy innego nie oznacza jeszcze wcale życia religijnego. Moglibyśmy powiedzieć nawet więcej. Przyjęcie symbolu chrztu też nie oznacza jeszcze, że ktoś jest szczerym, oddanym Bogu dzieckiem. Bo poświęcenie to tylko wejście na drogę życia. Trzeba jeszcze później nią kroczyć, a jest długi dystans do pokonania i to idąc pod prąd. A ogół chrześcijan idzie, gdzie prąd niesie. Dlatego Słowo Boże zachęca lud Boży, aby dokonał wyboru, a później, żeby był konsekwentny w realizowaniu tego wyboru, w kroczeniu tą drogą, którą obrał. Mamy te słowa Jozuego: wybierzcie sobie dzisiaj, komu będziecie służyć. Jest to te słowa wypowiedziane w Jozuego 24:15. Jest to ostatni rozdział jego księgi. Moglibyśmy powiedzieć, jest to pożegnalny testament Jozuego dla narodu izraelskiego. Jozue wówczas zbliżał się do kresu swoich dni. Niewiele już mu zostało. Miał wtedy 110 lat. Zbliżał się moment jego śmierci. Przez poprzednie 30 lat służył Izraelowi jako wódz Izraela, bo to on został tym wodzem po śmierci Mojżesza. To on wprowadził ich do ziemi obiecanej. Prowadził wraz z nimi walki o podbicie tej ziemi. Przewodniczył nad podziałem tej ziemi pomiędzy różne pokolenia izraelskie. I pod jego dowództwem to wszystko się stało. I teraz naród izraelski znalazł się w zupełnie nowych okolicznościach i w nowych niebezpieczeństwach. Bo tak to zazwyczaj się składa, że nowe okoliczności ściągają nowe niebezpieczeństwa. Można pozbyć się starych, ale znajdą się nowe. I czasami warto się zastanawiać, czy opłacalna jest taka wymiana. To też pamiętam z jednego jakiegoś filmu, mi się teraz przypomina, komediowego, tak, że ktoś powiedział do kogoś, że tutaj jest, to przecież to jest nasz wróg, tu gdzie przybyliśmy, nasz stary wróg już tutaj jest. A ten mu odpowiedział: lepszy stary wróg niż nowy, bo przynajmniej starego znamy, wiemy, czego po nim się spodziewać tutaj. Więc tak samo naród izraelski nie miał już tych doświadczeń, jakie go spotykały z powodu wędrówki po pustyni, no bo to z tym wiążą się specyficzne okoliczności życia i w związku z tym specyficzne doświadczenia. Teraz osiedla się na stałe w ziemi obiecanej, ale czyli w nowych warunkach, ale pojawiają się i nowe niebezpieczeństwa. Bóstwa okolicznych pogańskich narodów zaczynają stanowić niebezpieczeństwo dla Izraela. To dlatego pożegnalna mowa Jozuego była również reakcją na te zagrożenia czyhające na Izrael. Bo on tutaj mówi o tym, że wybrali sobie, komu mają służyć, czy bogom, którzy służyli wasi ojcowie, gdy byli za rzeką, czyli w Egipcie, czy też bogom amorejskim w tej ziemi, w której teraz mieszkacie. Bo takie zagrożenie na pewno się pojawi. Jozue był tego świadomy, że wpływy okolicznych narodów będą przenikać do Izraela. Gdy przeczytamy cały ten rozdział od wersetu pierwszego, ten 24 rozdział Księgi Jozuego, to możemy sobie odczytać te słowa. 24 rozdział Księgi Jozuego, od wersetu pierwszego do 15, czytamy tak. Potem Jozue zebrał wszystkie pokolenia Izraela w Sychem i zwołał starszych Izraela, jego naczelników, jego sędziów i jego przełożonych, a ci stawili się przed Bogiem. Jozue powiedział do całego ludu: tak mówi Pan, Bóg Izraela. Po drugiej stronie rzeki mieszkali od dawnych czasów wasi ojcowie, Terach, ojciec Abrahama i Nahora, i służyli obcym bogom. Wtedy zabrałem waszego ojca Abrahama z drugiej strony rzeki i prowadziłem go przez całą ziemię Kanan i rozmnożyłem jego potomstwo, dając mu Izaaka. Potem też Izaakowi Jakuba i Ezawa, a Ezawowi dałem górę Seir, aby ją posiadł, ale Jakub i jego synowie zeszli do Egiptu. I posłałem Mojżesza i Arona i ukarałem Egipt plagami, które uczyniłem pośród niego. Potem wyprowadziłem was. I wyprowadziłem waszych ojców z Egiptu i przybyliście nad morze, a Egipcjanie ścigali waszych ojców na rydwanach i koniach aż do Morza Czerwonego. Wtedy wołali do Pana, a On uczynił ciemność między wami i a Egipcjanami i sprowadził na nich morze, które ich okryło. Wasze oczy widziały, co uczyniłem w Egipcie, i przebywaliście na pustyni przez długi czas. Potem przyprowadziłem was do ziemi Amorytów mieszkających za Jordanem, którzy walczyli przeciwko wam, ale oddałem ich w wasze ręce i posiedliście ich ziemię, a zgładziłem ich przed wami. Powstał też Balak, syn Sypora, król Moabu, aby walczyć przeciwko Izraelowi. Posłał też i wezwał Balama, syna Beora, aby was przyklinał. I nie chciałem słuchać Balaama, dlatego raczej błogosławił wam i tak wybawiłem was z jego rąk. Przeprawiliście potem się przez Jordan i przyszliście do Jerycha i walczyli przeciwko wam ludzie z Jerycha, a także Amoryci, Peruzyci, Kananejczycy, Chetyci, Girgaszyci, Chiwici i Jezbusyci, ale oddałem ich wasze ręce. I wysłałem przed wami szerszenie, które wypędziły przed wami dwóch królów amoryckich, nie twoim mieczem, ani twoim łukiem. I dałem wasze ziemię, na której nie trudziliście się, i miasta, których nie budowaliście, a w których mieszkacie i spożywacie z winnic i sadów oliwnych, których nie zasadziliście. Teraz więc bójcie się Pana i służcie Mu w szczerości i prawdzie. Usuńcie bogów, w którym służyli wam ojcowie za rzeką i w Egipcie, a służcie Panu. A jeśli się wam zdaje, że źle jest służyć Panu, wybierzcie sobie dziś, komu będziecie służyć, czy bogom, którym służyli wasi ojcowie po drugiej stronie rzeki, czy bogom Amorytów, w których ziemi mieszkacie, lecz ja i mój dom będziemy służyli Panu. Tak kończy się ta wypowiedź. Widzimy w niej, że Jozue przypomina narodowi izraelskiemu o wielu dobrych rzeczach, jakich doznał od Pana. Przypomina o wyprowadzeniu z Egiptu, przypomina, jakie błogosławieństwa otrzymali podczas podróży przez pustynię. Między innymi wspomina też, że Bóg posługiwał się różnymi środkami i rzeczami, aby im pomagać. To, co czytaliśmy przed chwilą w wersecie 12. Wysłałem przed wami szerszenie i te wypędziły ich przed wami, dwóch królów amorejskich, a nie twój miecz, ani twój łuk. Czyli nawet szerszeni Bóg użył, aby chronić naród przed niebezpieczeństwem. Natomiast możemy powiedzieć, że Jozue nie przypomina narodowi izraelskiemu ich klęsk, wand, buntów i poniesionych kar, które przecież też znamy z opisu biblijnego, że podczas wędrówki przez pustynię miały miejsce. Dlaczego im tutaj nie przypomina o tych rzeczach w tym swoim testamencie? Bo nie były to rzeczy godne, by je wspominać, nie były budujące. Ponadto takie wspominanie złych rzeczy nie leżało w charakterze Jozuego. Pismo mówi nam, że każdy z nas, zależnie od stanu serca, gromadzi pewne rzeczy w nim. Tak jak nasz Pan mówił w Ewangelii Mateusza, że gdzie jest skarb twój, tam będzie i serce twoje. I także mówił w Ewangelii, że dobry człowiek wydobywa z dobrego skarbca dobre rzeczy, a zły człowiek wydobywa ze złego skarbca złe rzeczy. Oczywiście tym skarbcem jest serce. Więc dobry człowiek z dobrego serca wydobywa dobre rzeczy, a zły człowiek wydobywa ze złego serca złe rzeczy. Jozue miał dobre serce, w związku z tym gromadził dobre rzeczy w swoim sercu, a potem je stamtąd wynosił, przedstawiał narodowi. Izrael miał w swojej historii dużo godnych rzeczy do wspominania. A co z nami, duchowym Izraelem? No, mamy jeszcze więcej dobrych rzeczy, o których możemy pamiętać i powinniśmy pamiętać, i które z naszego serca powinny wypływać. Bóg nas obdarzył wieloma dobrodziejstwami, o których należy pamiętać, przypominać sobie, rozmyślać nad nimi, gromadzić je w swoim sercu i w odpowiednim czasie je stamtąd wynosić. Chociażby to, że Pan otworzył nasze oczy i uszy na Jego słowa. W Ewangelii Mateusza, 13 rozdział, wersety od 16 do 17, możemy przeczytać, że błogosławione oczy wasze, że widzą, i uszy wasze, że słyszą. Bo zaprawdę powiadam wam, wielu proroków i sprawiedliwych pragnęło ujrzeć to, co wy widzicie, a nie ujrzeli, i usłyszeć to, co wy słyszycie, a nie usłyszeli. Nam się może wydawać to takie oczywiste, że to wiemy. Czytamy i rozumiemy, słyszymy i rozumiemy, ale przecież wcale to nie jest oczywiste. Zawdzięczamy to temu, że żyjemy w takim czasie rozwoju planu Bożego, w którym Bóg pozwala zrozumieć różne ukryte do tej pory fragmenty swojego słowa, zarysy swojego planu, ale w przeszłości dał dużo wspanialszym ludziom niż my, nie pozwalał zrozumieć takich rzeczy, bowiem nie był właściwy czas. Sądzę, że pamiętamy wszyscy 12 rozdział Księgi Daniela, kiedy to Daniel otrzymuje proroctwa, że za tyle dni stanie się to, a tamto, a będzie tak, a tak, jest zainteresowany tym i chciałby się dowiedzieć, jakie jest znaczenie, to nie dostaje odpowiedzi, jakie jest znaczenie tych rzeczy, tylko Bóg każe mu iść swoją drogą, aż zaśnie i zostanie przyłączony do swoich ojców, a dopiero później, jak powstanie do swojego losu, kresu dni, zrozumie te rzeczy. My rozumiemy te rzeczy, o których prorok Daniel pisał, a wielu proroków i sprawiedliwych pragnęło, tak jak Daniel, ujrzeć to, co wy widzicie, a nie ujrzeli i usłyszeć. Tutaj w tym przypadku słów tego Pana, to możemy powiedzieć akurat to pokolenie, które żyło w momencie przyjścia naszego Pana na ziemię, to pokolenie Izraelitów, jak bardzo było uprzywilejowane. Wielu wcześniej żyjących, tych prawdziwych, szczerych Izraelitów, chciało ujrzeć tego, ten dzień naszego Pana i te rzeczy, które się działy, ale nie ujrzeli, bo nie był właściwy czas ku temu. Ci, którzy żyli akurat na takim Bóg swojej dobroci, tym z Jego dzieci, którzy żyli akurat na takim momencie, że jeszcze zahaczyli o ten początek misji naszego Pana, pozwolił. Pamiętamy proroka Symeona czy prorokinię Annę, które chociaż niemowlę Jezus mogli zobaczyć. Naszego Pana tutaj rozpoczynającego swoją misję 30 lat później, no już nie mogli zobaczyć, bo ich życie kończyło się w momencie, kiedy nasz Pan się narodził. Ale mimo to, że Bóg pozwolił im to w swojej dobroci. Tak mamy, że prorok Symeon miał obiecane, że nie zaśnie, dopóki nie zobaczy Zbawiciela. No i ta obietnica została mu przez Boga dotrzymana. Więc to znajomość Słowa Bożego, zrozumienie Słowa Bożego nie jest wcale rzeczą oczywistą w życiu ludzi. Wielu ludziom można głosić prawdę Ewangelii, a oni nie są w stanie jej pojąć. Odbija się to od nich zupełnie. Nie jest ona w stanie przebić się przez wady ich umysłu i serca, brak umiejętności postrzegania rzeczy duchowych, wytartą wiarę, która w ich usposobieniu, która uniemożliwia właśnie im zrozumienie tych rzeczy, które chociażby im głosić, to i tak nie przyjmą. Takowi nie mają oczu i uszu do zobaczenia i usłyszenia słów Pana. Gdyby każdy z nas spojrzał wstecz, zobaczylibyśmy, jak wielce dobrotliwy był nasz Pan, dał nam obronę przed wrogami, siły, byśmy mogli zwalczyć nasze słabości i ułomności, dał nam także pokój serca i umysłu, który przewyższa wszelki rozum. Do tych błogosławieństw doliczyć trzeba też te, które wynikają z naszych doświadczeń i prób. Znamy słowa Jakuba z 1:2. Poczytujcie to sobie za najwyższą radość, bracia moi, gdy rozmaite próby przechodzicie. To też doliczamy do błogosławieństw, jakie otrzymujemy od Pana, czyli próby, doświadczenia. Im cięższa próba, im cięższe doświadczenie, tym większe błogosławieństwo z tego dla nas może wypłynąć. Bowiem doświadczenia są wielkim dobrodziejstwem, gdyż pomagają nam zrozumieć i pozbyć się naszych wad i słabości. Nie jeden z ludu Bożego mówił po przejściu ciężkich doświadczeń, że gdyby nie one, to nie zrozumiałby pewnych rzeczy ze swojego życia, nie dokonałby pewnych zmian czy też przewartościowania różnych rzeczy w swoim życiu, gdyby nie te doświadczenia i one są błogosławieństwem dla nas. Apostoł Jakub dodaje jeszcze do tych słów, że poczytujcie je sobie za najwyższą radę, dodaje jeszcze słowa: błogosławiony mąż, który wytrwa w próbie, bo gdy wytrzyma próbę, weźmie wieniec żywota obiecany przez Boga tym, którzy go miłują. I sprawdza się w naszym życiu to, co napisał prorok Malachiasz w 3, a w 10, w jego końcówce, gdzie prorok Malachiasz pisze tak, Malachiasza 3:10. Wystawcie mnie na próbę, mówi Pan zastępów. Czy wam nie otworzę okien niebieskich i nie wyleję na was błogosławieństwa ponad miarę? Od naszej zdolności do przyjmowania błogosławieństw zależą nasze duchowe korzyści. Korzyści te bowiem nie przychodzą automatycznie. Każdy chrześcijanin musi wyrobić w sobie zdolność do przyjmowania boskich błogosławieństw, które mają nam służyć po wieki wieczne. I jeżeli spojrzymy na te doświadczenia z perspektywy przyszłości, czyli wieczności, to żadne z naszych doświadczeń nie powinno nam się wydawać zbyt długie czy ciężkie. Wracając do naszego wersetu głównego, Jozue każe wybierać między Bogiem a bałwochwalstwem. Może powiesz, bracie czy siostro, że nam bałwochwalstwo już nie zagraża, bo to są dawne dzieje cielesnego Izraela, że rzeczywiście tam bałwochwalstwo było praktykowane wśród okolicznych narodów. I jak wiemy z historii narodu izraelskiego, naród izraelski często sam popadał w bałwochwalstwo, służył Baalowi czy różnym innym bożkom. My możemy powiedzieć, że nam takie rzeczy nie zagrażają. Ale prawda jest taka, że my także mamy skłonności do bałwochwalstwa, nie w mniejszym stopniu niż naród izraelski, bowiem te bałwany mogą być różnego rodzaju. To wcale nie muszą być bożki zrobione z drewna, czy z metalu, czy z kamienia. Tymi bałwanami mogą być bałwany polityczne, społeczne, rodzinne, religijne. Tak jak wiemy, takim bałwanem, bożkiem jest wszystko to, czemu oddajemy najwyższą cześć, a nie jest to Bóg. Bo tylko Bogu najwyższa cześć ma być oddawana. Jeżeli coś innego jest dla nas najważniejsze, to jest to bałwan. Dlatego też może on być w świecie polityki, w społeczeństwie, w rodzinie czy w czyjejś religii. Ktoś robi sobie bałwana ze swojej religii i jej oddaje najwyższą cześć. Staje się ona ważniejsza niż sam Bóg, który tylko jest takim dodatkiem do tej religii, jeżeli akurat ktoś wyznaje religię chrześcijańską. Możemy mieć też takie bardzo osobiste bałwany, osobistych bogów gdzieś głęboko w nas schowanych, nasz egoizm, naszą dumę, zbyt duże poczucie swojej wartości, chęć błyszczenia, czy też przeczulenie, czy przewrażliwienie na swoim punkcie. Dla niektórych popularność może być bogiem. Zrobią wszystko, żeby być popularnymi, bo najbardziej zależy im na tym, żeby ich ludzie lubieli i chwalili. To są bardzo groźne bałwany. Apostoł Jan w 1 Jana 5,21 mówi: Dzieci Boże, strzeżcie się bałwanów. I nie ma na myśli tych bożków z drewna czy metalu, bowiem mówi to do ludzi, którzy się dawno pozbyli. Izraelici po powrocie z niewoli babilońskiej, co miało miejsce w VI wieku przed naszą erą, już później nigdy w bałwochwalstwo takie, tego najbardziej literalnego, na najbardziej literalnym poziomie, to już nigdy nie popadali. I drewnianym bożkom, czy kamiennym, czy złotym nie oddawali czci. A tutaj apostoł Jan w I wieku naszej ery pisze to do chrześcijan, tutaj z narodu izraelskiego. Dzieci Boże, strzeżcie się bałwanów. Mówi o bożkach, które grożą ludowi Bożemu w każdym okresie czasu. I trzeba się przed nimi wystrzegać, dokonać wyboru, tak jak tutaj w naszym tym głównym wersecie Jozue mówi, wybierzcie sobie dzisiaj, komu będziecie służyli. Czy Bogu Jahwe, czy różnym bożkom, którym służą inni ludzie. On daje tam za przykład tych ludzi, którzy żyli w owych czasach, tych za rzeką i tych wśród narodów amorejskich, w których zamieszkali, a my dzisiaj mamy tych bożków, którym służą ludzie żyjący wokół nam. Nie są to najczęściej literalne bożki, ale symbolicznych bożków to przytłaczająca większość, jak nie prawie wszyscy, czy nie każdy jest zarażony czymś takim, jakiegoś takiego bożka ma, dlatego zagrożenie wciąż istnieje i napomnienie Jozuego jest wciąż napomnieniem na czasie, że trzeba wybrać, komu chce się służyć i później być konsekwentnym w realizacji swojego wyboru. I Jozue nie mówi, że wy musicie służyć Panu, lecz wybierzcie sobie, komu byście służyli, bo jest to kwestia naszego wyboru. Pismo Święte nie pędzi nas do służenia Bogu, Bóg nas nie zmusza do tego, byśmy Mu służyli. W znanym wersecie z Mateusza 16,24, kiedyś na naszym nie tak dawno temu zresztą na naszym badaniu tygodniowym to rozważaliśmy ten werset, który mówi: jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, weźmie krzyż swój i niech idzie za mną. Tutaj warto podkreślić ten początek. Jeśli kto chce pójść za mną. Słowo chce. Trzeba chcieć. To ma być twoja decyzja. Tak jak Jozue mówi do narodu izraelskiego. Nie, że musicie zrobić to czy tamto. Powie on sobie, dobrze zdaje sprawę, że z niewolnika nie ma robotnika. To, że jeżeli on nawet powiedziałby, że macie służyć Panu, a Izraelici tylko, no nie wiem, drżąc ze strachu przed nim, czy z szacunku dla niego powiedzą, tak, będziemy służyli, no to on wie, że jak tylko go zabraknie, to tego służenia nie będzie. Tak jak było w historii narodu izraelskiego później. Od czasu do czasu trafiał się dobry król i zmuszał Izrael do właściwego kultu i za jego życia no ten właściwy kult był przestrzegany. A jak on umierał tylko i pojawiał się inny król, który już nie kładł nacisku na to, nie karał za bałwochwalstwo natychmiast wracało. Dlaczego? Bo nawet za czasów dobrego króla było w ich sercu, nie ukazywało się na zewnątrz, bo było to niebezpieczne okazywać to na zewnątrz. W związku z tym Bóg szuka tych, którzy chcą Mu służyć. Nasz Pan Jezus szuka tych, którzy chcą pójść za Nim, a nie tych, którzy są zmuszani. Nie ma wciąż, nie ma żadnego przymusu pójścia za Bogiem. Jest to dla chętnych. Apostoł Paweł w Rzymian 12:1 pisze: proszę was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. Apostoł pisze, proszę was, bracia. Nie pisze, musicie, bracia, rozkazuję wam, żebyście robili to czy tamto. Nie. Wszystko, co taki sługa Boży mówi, to może nawoływać, może zachęcać, może prosić. Co kto z tym zrobi, to jego decyzja, to jest jego wybór. Tylko oczywiście wybór ma swoje konsekwencje. Można podjąć właściwy wybór i jeżeli się ten będzie konsekwentnym w jego realizacji, no to można liczyć na błogosławieństwa od Pana, stokroć już w tym życiu i życie wieczne w przyszłości. A można dokonać złego wyboru i pójść zupełnie inną drogą, tylko to też będzie miało swoje konsekwencje w postaci degradacji i trudniejszego startu w przyszłości, kiedy w warunkach tysiącletniego królestwa na ziemi Bóg będzie przez naszego Pana pracował nad masami ludzkości. Więc jest to, proszę was tedy, bracia, jeśli kto chce pójść za mną. Ta zasada jest dobrze pokazana w służbie pasterza w Izraelu, który nie pędził owiec, tak jak mamy powiedziane, że dobry pasterz nie pędzi owiec, on idzie, a owce, jeśli mają dobrą naturę owcy, to idą za nim, podążają za swoim pasterzem. Więc w naszym wyborze ważna jest konsekwencja, bowiem to ona kształtuje nasz charakter, nie sama deklaracja. Sama deklaracja nie ukształtuje naszego charakteru. Potrzebna jest konsekwentna realizacja tego, co wybraliśmy. Pismo mówi, że gdy dokonaliśmy wyboru w poświęceniu, to nie wolno nam wracać do rzeczy przeszłych. W Łukasza 9:62 nasz Pan mówi, że żaden, który przyłoży rękę do pługa i ogląda się wstecz, nie nadaje się do Królestwa Bożego. W takiej sytuacji lepiej byłoby tej ręki do pługa w ogóle nie przykładać i zostać wśród tych rzeczy, tego świata, które kogoś pociągają, bo z rozpoczęcia, można powiedzieć tak, nawet gdy się dokona dobrego wyboru, ale później się go konsekwentnie nie realizuje, nie ma pożytku, a jest szkoda. Lepiej byłoby dokonać złego wyboru, niż dokonać dobrego wyboru, a później go nie realizować. W Księdze Objawienia mamy napisane, że do jednego z okresów Kościoła, że obyś był zimny albo gorący, a takżeś letni, to cię wypluje z ust. Lepiej by ci było być zimnym, Bo wtedy, jak ktoś jest zimny na Słowo Boże, na boskie zaproszenie, Bóg będzie się nim zajmował w zbawieniu powszechnym wieku, tysiącleciu. W wieku Ewangelii szuka tych, którzy są gorący, a ci, którzy są letni, no to mają problem załapać się tu lub tam. Więc żaden, który przyłoży rękę do pługa i ogląda się wstecz, nie nadaje się do Królestwa Bożego. Ten wybór i ta konsekwencja dotyczy tego, który podejmuje tę decyzję oraz całego jego domu. Bo tutaj wrócę do słów naszego głównego wersetu, Jozuego 24:15, gdzie Jozue mówi: ja i dom mój, nie tylko ja sam. On podejmuje tutaj decyzję za siebie samego, no normalne, ale także za swój dom. Dlaczego? No bo jest głową tego domu i w najważniejszych sprawach tego domu to on jako głowa podejmuje decyzję. To dotyczy to całego naszego domu. Gdy dzieci rodziców poświęconych korzystają z łaski usprawiedliwienia przez rodziców, to do czasu, gdy nie staną się dorosłe, by samodzielnie dokonywać odpowiedzialnych wyborów, rodzice nie powinni im stwarzać alternatywy, czyli możliwości do dokonywania innego wyboru. To rodzice mają decydować za dzieci. O co chodzi w tym? Chodzi o to, żeby nie popełniać tego błędu, jaki niektórzy rodzice popełniają i nawet bardzo małych dzieci pytają: chcesz iść dzisiaj na nabożeństwo? No to jak chcesz, to pójdziesz, jak nie chcesz, to nie. To nie jest właściwe pytanie. To rodzic dokonuje, póki dziecko znajduje się pod jego opieką i ma pieczę nad nim, to ma jego zadanie polega na tym, żeby nakierowywać dziecko na właściwą drogę, a nie małemu dziecku, które nie rozumie życia, nie rozumie, jaka jest sytuacja, zostawiać wybór tutaj. To jest tak, jak gdyby wprowadzić do ośrodka zarządzania elektrownią atomową człowieka, który nie ma pojęcia o tutaj energii atomowej, zupełnie o fizyce nuklearnej, i zostawić go tam, żeby zarządzał. Rób to, co masz ochotę. Skończy się to katastrofą wielką. Więc tak z takimi pytaniami, czy chcesz zrobić coś dobrego do małego dziecka, nie powinno się zwracać. Mówi się, idziemy na zebranie, a nie, czy chcesz pójść na zebranie, bo to wtedy stwarzamy dziecku taką alternatywę, a chęć dziecka służenia Panu może opadać. Dzieci nie są w stanie w sposób odpowiedzialny korzystać z takiej alternatywy. Z biegiem czasu zaczną stosować różne wybiegi, by nie iść na nabożeństwo. Lekcje, nauka. Jeśli pojawia się alternatywa, no to trzeba ją wykorzystać. Na ogół dziecko wykorzystuje ją źle, bo dzieci z racji swojej niedojrzałości oraz nieświadomości grzechu i jego konsekwencji są w swych pragnieniach cielesne. Nie wiedzą, co jest dla nich dobre, a co jest złe. Będą wybierać to, co wydaje im się przyjemne na daną chwilę, a nie zdają sobie sprawy z tego, że wybory mają konsekwencje. Jeżeli wybierzesz to, co w tej chwili sprawia się przyjemność, to na dłuższą metę może to przynieść, znaczy może prawdopodobnie przyniesie gorzkie owoce i wtedy wcale nie będzie później przyjemnie. Jozue, gdy przedstawiał tę alternatywę narodowi izraelskiemu oraz przedstawiał tą swoją determinację w służeniu Panu, to gdy to zrobił, to Izraelici odpowiedzieli, że oni również będą służyć Panu. Taka była ich reakcja w wersetach od 16 do 18, 24 rozdziału. Ale Jozue, po tym, gdy oni zadeklarowali, że oni też będą służyli Panu, Jozue od razu podaje im konsekwencje tego wyboru i mówi do nich tak. I rzekł Jozue do ludu: nie możecie służyć Panu, gdyż jest On Bogiem świętym, Bogiem zazdrosnym. Nie odpuści wam przewinień i grzechów waszych. Jeżeli opuścicie Pana i służyć będziecie obcym Bogom, to On odwróci się, sprowadzi na was nieszczęście i wygubi was, chociaż przedtem wyświadczał wam dobrodziejstwa. Czyli jeżeli podejmujemy deklarację, to miejmy na uwadze konsekwencje jej nieprzestrzegania. Bóg będzie nas rozliczał. On jest zawsze wierny i chce, aby jego lud też był wierny. tak jak mówi Biblia w Ewangelii Mateusza, bądźcie, słowa naszego Pana, bądźcie wy tedy doskonali, jak Ojciec wasz niebieski doskonały jest. Czyli powinniśmy naśladować Boga także w Jego konsekwencji. Jozue przedstawia narodowi izraelskiemu świadków na ich przyrzeczenie, które złożyli. Siebie, ich samych i w końcu postawił kamień i powiedział, że nawet ten kamień będzie świadkiem na to, że takie przyrzeczenie złożył naród. Mamy to opisane, możemy zobaczyć do 24 rozdziału Księgi Jozuego. Werset 20, po tym, gdy w 21 mamy, że i lud odpowiedział Jozuemu, nie tak, ale Panu będziemy służyć, bo tutaj przez kilka wersetów jest taka, na pierwszy rzut oka jest tak, jak gdyby Jozue starał się zniechęcić Izraelitów do służenia Panu. On im ukazywał, że to wcale nie będzie łatwe i że będą przykre konsekwencje niedotrzymania tej deklaracji, jaką oni chętnie składali, że tak samo jak Jozue oni będą służyli Panu. A on im tutaj starał się uświadomić, że mogą sobie nie poradzić z tym i niech się dobrze zastanowią, ale oni się upierają. Nie tak, ale będziemy służyli Panu. No to w wersecie 22 Jozue mówi: sami jesteście świadkami przeciwko sobie, że wybraliście sobie Pana, aby mu służyć. A oni powiedzieli: jesteśmy świadkami. I powiedział: teraz usuńcie cudzych bogów, którzy są pośród was i zwróćcie wasze serce ku Panu, Bogu Izraela. I lud odpowiedział Jozuemu: Panu naszemu Bogu będziemy służyć i Jego głosu będziemy słuchać. Tak zawarł Jozue w tym dniu przymierze z ludem i nadał w Sychem prawo i nakaz. I Jozue spisał te słowa w Księdze Prawa Bożego, wziął też wielki kamień i postawił go pod dębem, który był przy świątyni Pana. Wtedy Jozue powiedział do całego ludu: oto ten kamień będzie dla nas świadkiem, gdyż słyszał wszystkie słowa Pana, które powiedział do nas i będzie świadkiem przeciwko wam, byście się nie wyparli swojego Boga. Możemy powiedzieć, że my też mamy świadków swojego przyrzeczenia. Bóg jest pierwszym świadkiem. Później mamy, okazaliśmy swoje poświęcenie ludowi Bożemu, więc nasi bracia i siostry też są naszymi świadkami. A nasz chrzest to również świadek naszego przyrzeczenia. Jeżeli tak wygląda sytuacja, jak tutaj mamy powiedziane, że są konsekwencje dokonania wyborów i konsekwencje nieprzestrzegania dokonanego wyboru, to ktoś mógłby może pomyśleć, że w takim razie może lepiej jest w ogóle nie przyrzekać. No, odpowiadamy, że życie z Bogiem to najlepszy wybór, należy przyrzekać, ale należy też być konsekwentnym w realizacji tego przyrzeczenia. Ja i dom mój służyć będziemy Panu. Tak brzmi to przyrzeczenie. Niektórzy młodzi ludzie od razu z góry mówią, niekoniecznie słowami, ale swoim postawą, postępowaniem, że ja i dom mój nie będziemy służyć Panu. Albo że my to będziemy mieć duże przeszkody w służeniu Panu. A przez taką postawę sami te przeszkody sobie stawiają. Niejako od razu postanawiają mieć przeszkody w służeniu Panu. Na przykład, jeżeli ktoś bierze żonę czy męża niezgodnie z radą pańską, czyli nie w Panu, to rzuca sam sobie kłody pod nogi, kłody pod własną deklarację służenia Panu. Ta deklaracja, o której mówi Jozue, że ja i dom mój służyć będziemy Panu, tak jak już wspominałem, jest nie tylko deklaracją tej osoby, która to mówi, ale jest podejmowana w imieniu całego domu tej osoby, czyli wszystkiego, co do niego należy, wszystkich domowników i całego sprzętu, wszystkiego, co w tym domu jest. Wszystko, co mieszka pod mym dachem i wszystko, co się tam znajduje, ma służyć na chwałę Panu, czyli nawet rzeczy, które posiadam, mają być wykorzystywane w taki sposób, by przynosić chwałę Panu. I to jest gwarancja szczęścia rodzinnego. Jeżeli więc mężczyzna poświęcony Panu bierze żonę nie w Panu, to z góry skazuje swój dom na nieszczęście. Możemy powiedzieć z reguły, bo zdarzają się wyjątki. lecz zgubą zakończy się życie tego, który swoje życiowe wybory oprze na wyjątkach. Bo wyjątek ma to do siebie, że się rzadko zdarza. Czasami jest jakiś wyjątek, ale jeżeli ja będę myślał, że ten wyjątek będzie mi zawsze dobry wyjątek w czyimś ogólnej zasadzie, która mówi, że będzie źle, że mi będzie towarzyszył całe życie, no to do zguby doprowadzisz to całe swoje życie. Bo życie można oprzeć na regułach, a nie na wyjątkach od reguł. Wyjątek się może zdarzyć i nie ma co liczyć, że akurat mi zawsze ten dobry wyjątek będzie towarzyszył. Przypowieści Salomonowe 14:1 mówią nam, że mądrość kobiet buduje ich dom, lecz głupie własnoręcznie go burzą. Oczywiście nie chodzi tutaj o literalny dom drewniany czy kamienny, który kobieta mogłaby rozwalić, lecz o szczęście rodzinne, że mądra kobieta buduje to szczęście rodzinne, a głupia go własnoręcznie burzy. Podwójnie szczęśliwi są ci, których domy są też domami ludu Bożego. Nasz Pan wyraźnie podkreślił, że rodzina duchowa jest o wiele większą wartością. Tutaj przeczytam Mateusza 12 rozdział od 47 do 50, gdzie czytamy takie słowa. I rzekł mu ktoś, naszemu Panu, oto matka Twoja i bracia Twoi stoją na dworze i chcą z Tobą mówić. A on odpowiadając, rzekł temu, co mu powiedział, któż jest matką moją i kto to bracia moi? I wyciągnąwszy rękę ku uczniom swoim, rzekł, oto matka moja i bracia moi. Albowiem ktokolwiek czyni wolę Ojca mojego, który jest w niebie, ten jest moim bratem i siostrą i matką. Co zrobić, by ten dom, mój dom, służył Panu? No, zależy to głównie od ojca i matki, od tych, którzy ten dom założyli. Więc przyjrzyjmy się chwilę tutaj tym członkom tego domu. Na początek mąż i ojciec. Kim jest ojciec w rodzinie? Różne są pojęcia na ten temat w tym świecie, ale według Pisma Świętego jest to głowa rodziny. Oczywiście w znaczeniu biblijnym, a nie tak, jak to niektórzy mogliby sobie wyobrażać. Czyli innymi, a według biblijnego pojęcia, głowa rodziny to jest ktoś, kto zobowiązał się do pełnienia głównych obowiązków w tym domu. Ten, który wziął na siebie największy ciężar w jego prowadzeniu. Mówi się dzisiaj o małżeństwach partnerskich, czyli bez głowy. No i można powiedzieć, że rzeczywiście są one bez głowy, pomyślane są bez głowy. Małżeństwo ma być jednym ciałem, a żadne ciało, żaden układ bez głowy nie funkcjonuje dobrze, ani taki, który ma dwie głowy, też dobrze nie funkcjonuje. Zwierzę, jak się urodzi z dwiema głowami, to takie owe zabijają albo operują, jak się da, bo nie funkcjonowałoby dobrze. I we wszystkich przedsięwzięciach potrzebna jest jedna głowa, jeden szef, ktoś, na kim by spoczywała ostateczna odpowiedzialność za decyzję, bo to zapewnia sprawne funkcjonowanie. Tu teraz mi się przypomina taka sytuacja z czasów I wojny światowej, jak na początku tej wojny car rosyjski wysłał armię rosyjską tutaj na północny zachód tereny dzisiejszej północno-wschodniej Polski, mniej więcej to były te tereny wówczas należące do Niemiec, no żeby rozpoczęła walkę z wojskami niemieckimi. I zrobił bardzo głupią rzecz. Podzielił swoją armię na dwie. Na dwie różne armie i dał dwóch różnych dowódców, którzy, jak się należało spodziewać, byli wielkimi arystokratami i za sobą nie przepadali wcale. No i oczywiście nie było współpracy, dlatego mniejsza armia niemiecka bez problemu pokonała, bo najpierw jedną, a potem drugą. A tak, gdyby była jedna armia pod mądrym dowódcą, prawdopodobnie by zwyciężyła w tej kampanii. Ale że było dwie głowy, które harmonijnie nie współdziałały ze sobą, no to skończyło się to źle. Co to znaczy być głową lub być pierwszym? Nasz Pan dokładnie powiedział, co to znaczy. Znamy te słowa. Ktokolwiek by chciał między wami być wielki, niech będzie sługą waszym. I ktokolwiek by chciał być między wami pierwszy, niech będzie sługą waszym. A w Mateusza 20:28 dał samego siebie jako przykład, mówiąc: podobnie jak Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służył i oddał życie swoje na okup za wielu. Więc rolą głowy jest przejęcie na siebie głównego ciężaru za funkcjonowanie rodziny. Głowa rodziny to przede wszystkim jej opiekun, ktoś, kto gwarantuje jej bezpieczeństwo, materialne bezpieczeństwo, ktoś, kto jest wsparciem dla żony, ostoją i przewodnikiem dla dzieci i czyni to w taki sposób jak Jezus, łagodnie i z uprzejmością, bez wypominania, że ja tu muszę na was pracować, wam dawać, bo taka jest rola głowy, której się głowa podjęła, zakładając rodzinę. Nie chcesz pracować na rodzinę, to nie zakładaj rodziny, a jak już zdecydowałeś się założyć, to masz to czynić z radością i z zadowoleniem, w sposób miły i godny. Miłość ojca do dzieci ma być miłością głęboką, choć będzie przejawiać się inaczej niż miłość matczyna, bo ojciec kocha miłością wprowadzającą w życie, czyli miłością wymagającą, uczącą współpracy, ładu i dyscypliny. Ojciec ma być duchową ostoją rodziny, ma być kimś, kto posiada autorytet w tej rodzinie, który uczy swoje dzieci, uczy je także modlić się, tak jak nasz Pan uczył uczniów swoich, gdy prosili Go, żeby nauczył ich, jak mają się modlić, i tego ojciec powinien uczyć także swoich dzieci. Powinien ich uczyć wszystkiego, co jest potrzebne im do życia. Gościnności, ofiarowania, dawania pomocy, współczucia słabym, chorym. Ojciec powinien uczyć dzieci przygotowywania do nabożeństw, do zebrań. Tutaj można by przy tej okazji dorzucić, że zbór powinien zauważyć, że dzieci przyszły, że pojawiły się na tym nabożeństwie, na tym zebraniu. A czasami się dzieje tak, że dzieci przychodzą i nie wykazuje się żadnego zainteresowania względem nich. Nie ma dla nich żadnych pytań, a zbór powinien umieć zaangażować dzieci, by i one kiedyś mogły powiedzieć: ja i dom mój będziemy służyli Panu. Wiele rzeczy wspólnie robionych w domu bardzo spaja rodzinę. Ojciec jest reprezentantem Boga w tej rodzinie. W 2 Koryntian 5:20 czytamy, że w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy. Dotyczy to ojca, który jest nauczycielem religijnym w domu i swoje poselstwo sprawuje w imieniu Chrystusa. W piśmie mamy też napisane, że mężczyzna jest odbiciem chwały Boga. Oznacza to, że mąż ma zajmować taką pozycję i podejmować się takich zadań w rodzinie, jak Bóg podejmuje się w kościele. Winien zdawać sobie sprawę z wagi tej odpowiedzialności. Ojciec powinien zamykać drzwi przed wszystkimi niebezpieczeństwami oraz duchowymi wrogami, a wnosić ogromną miłość do żony, do dzieci, a wraz z tym miłość do Boga, do prawdy, do duchowej rodziny, do bliźnich i do nieprzyjaciół. Ojciec ma też być towarzyszem zabaw dla dzieci. Małe dzieci lubią się bawić pod stołem. To również dobre miejsce dla ojca. Ojciec to ktoś, kto towarzyszy tym dzieciom w różnych trudnych okresach ich życia, zwłaszcza w burzliwym okresie dojrzewania, bo do kogo taki młody człowiek miałby pójść po radę? Najlepiej do swojego ojca. To ktoś, do kogo przyjdą jego dzieci szukać u niego rady, gdy same będą miały własne dzieci i swoje własne dorosłe problemy. Później mamy w tym domu, tak, ojciec i mąż i ojciec, to teraz druga osoba, żona i matka, która też, tak, bo jak dom mój, to także moja żona. Wiele matek nie zdaje sobie sprawy z tego, że ma wpływ na usposobienie swoich dzieci jeszcze zanim te dzieci się narodzą. Matki i ojcowie powinni starannie przygotowywać się do rodzicielstwa, a matka ze swoją pracowitością, poświęceniem i ciepłem to wielki skarb dla całej rodziny. Kobieta poświęcona Bogu, pobożna. Gdy takiej roli nie spełnia, to sprawdzają się słowa Salomona, już cytowane wyżej. Mądrość kobiet buduje ich dom, lecz głupie własnoręcznie go burzą. Biblia podaje nam wiele przykładów wspaniałych, dobrych matek, których ciepło i miłość odpowiednio przygotowały dzieci do tego, by w przyszłości mogły być wspaniałymi mężami Bożymi. Pamiętamy przykład Samuela i jego matki, o tym, jak go przygotowywała do tej roli, później odegrał, miał odgrywać w narodzie izraelskim, w trudnym etapie historii narodu izraelskiego, na przełomie okresu sędziów i królów. A był tak szanowanym mężem Bożym, że królowie bali się jego reakcji, gdy źle czynili. Pamiętamy, jak Saul, jedyną osobą, której Saul, gdy zaczynał schodzić z drogi pańskiej, jedyną osobą, której się bał, był Samuel. Tutaj król, stojący na czele armii, jednego starca się bał. Moglibyśmy wspomnieć o Janie Chrzcicielu i jego rodzicach, Elżbiecie i Zachariaszu, bardzo pobożnych ludziach, którzy tak ukształtowali usposobienie Jana Chrzciciela, że był z niego wielki mąż Boży, o którym nasz Pan powiedział, że z tych, którzy się z niewiast rodzą, nie urodził się większy niż Jan Chrzciciel. Został przez nich odpowiednio wychowany. No i mamy kolejny element w naszym domu. Dzieci pojawiają się w tym domu. Dzieci w rodzinie. One mają też służyć Panu. Bo jest jak jest ja i dom mój w deklaracji, to również moje dzieci. Przyjście dzieci na świat nie powinno osłabiać wzajemnej miłości rodziców. Czasami się tak dzieje, że gdy przychodzą małe dzieci, to rodzice nie mają dla siebie czasu. To jakby dzieci stają się głównym obiektem zainteresowań. Więź między małżonkami słabnie i dzieje się coś złego, bo dzieci mogą się dobrze rozwijać tylko wtedy, gdy są nad nimi splecione w miłości dłonie ich rodziców. Dla prawidłowego swojego rozwoju, zwłaszcza duchowego, jest niezbędna miłość i szacunek między rodzicami. A w kwestii miejsca dzieci w rodzinie, to mamy do czynienia z dwoma skrajnościami, jakie występują wśród ludzi. Czasami dziecko staje się bożkiem dla rodziców i wokół niego obraca się cały świat. Jest to skrajność. A druga skrajność, przeciwna skrajność, wyraża się w polskim powiedzeniu: ryby i dzieci głosu nie mają. Czyli dziecko w ogóle się nie liczy. A dziecko jest przecież członkiem rodziny od momentu swojego urodzenia. Jest to dar Boży dla rodziny i należy go traktować z godnością. Jest młody, mały, ale jest to człowiek. Należy go przepraszać, jak jest potrzeba, należy dziękować. Często słyszy się, jak rodzic do dziecka mówi: podziękuj czy przeproś, a czy sam to robi, czy daje przykład swoim życiem, czy tylko wydaje nakazy słowami. Powiem, jak można nauczyć dziecko dobrych manier i zwyczajów tylko samymi nakazami? No, nie da się w taki sposób nauczyć dziecka tylko samymi nakazami, bo przykład działa dużo bardziej niż słowa. Pamiętam, jak brat Roberts, od lat nieżyjący, kiedyś w jednym z wykładzie, gdy wspominał swoje dzieciństwo, to mówił, że słów swoich rodziców nie pamięta, ale pamięta ich przykład. I to nauczyło go dużo więcej niż słowa. Tak więc mamy tego młodego człowieka w rodzinie, które powinno być uczone przez swoich rodziców właściwej drogi. Dzieci są napominane przez Pismo Święte do tego, żeby być posłusznymi Bogu. To moglibyśmy Bogu i rodzicom, tutaj miałem na myśli szczególnie rodziców. Efezjan 6 rozdział od 1 do 3, czytamy tam takie słowa: dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom swoim w Panu, bo to rzecz słuszna. Czci ojca swego i matkę, to jest pierwsze przykazanie z obietnicą, aby ci się dobrze działo i abyś długo żył na ziemi. Rodzice potrafią sami sobie czasami przeszkadzać w zdobyciu przez dziecko takiego szacunku dla nich, bowiem dziecko powinno szanować obydwojga swoich rodziców, więc rodzice nie powinni sobie w tym przeszkadzać, a zdarza się, że przeszkadzają. Sprzeczają się ze sobą w obecności dzieci. Zdarza się, że niektórym rodzicom, że przy dziecku źle mówią o współmałżonku. Czasami jest to wręcz odmowa jednego rodzica na temat drugiego z koleżanką czy z kolegą w obecności dziecka. To tragedia takiego dziecka. To jest pierwszy przyczynek do tego, by wyrosło na egoistę. Gdy matka i ojciec mówią źle nawzajem o sobie, albo co gorsza z lubością podważają nawzajem swoje autorytety, to dziecko wierzy im, że ojciec ma takie wady, jak mówi mama, a mama takie, jak mówi ojciec. Wtedy dziecko myśli, że to ono w całym tym towarzystwie, to ono jest naj. No bo o jego wadach nikt nie mówi, a o wadach innych osób się mówi. Rodzice powinni budować swój autorytet w oczach dziecka. To będzie pomocne do tego, by to dziecko też mogło służyć Panu w przyszłości. Kilka wersetów z przypowieści Salomonowych. Pierwszy rozdział 8-9. Synu mój, słuchaj pouczenia swojego ojca i nie odrzucaj nauki swojej matki, bo one są pięknym wieńcem na twojej głowie i naszyjnikiem na twojej szyi. Czy też 6 rozdział od 20 do 23. Zachowaj, synu mój, przykazanie swego ojca i nie odrzucaj nauki swojej matki. Utrwal je zawsze na swoim sercu i owiń nim swoją szyję. Gdy pójdziesz, będzie ci towarzyszyć. Strzec cię będzie w czasie twojego snu, a gdy się obudzisz, odezwie się do ciebie, gdyż przykazanie jest pochodnią, a nauka światłem. Drogą życia zaś są napomnienia do karności. I jakże wielu niepotrzebnych trosk uniknęłyby dzieci, gdyby słuchały rodziców. Rodzice już przeszli jakąś drogę, potknęli się o wiele rzeczy i mogą opowiedzieć o tym. Wiele złych dróg uniknęłyby dzieci właśnie, gdyby słuchały rodziców. Dlatego trzeba uczyć się posłuszeństwa i rodzice powinni nawzajem się w tym wspierać. Mówiąc o dzieciach, należy tutaj przytoczyć przykład naszego Pana jako dziecka. Pamiętamy to, co w Ewangelii Łukasza w 2 rozdziale mamy zapisane w wersecie 51 słowa kończące ten opis tych wydarzeń, kiedy nasz Pan tam został w świątyni, a rodzice go szukali, a on rozmawiał z uczonymi w piśmie. No i na zakończenie tego epizodu mamy napisane, że nasz Pan poszedł z nimi i przyszedł do Nazaretu i był im uległy. Czy też, jak mówią inne przykłady, posłuszny, że był. No bo taka była słuszna rzecz, żeby 12-letni chłopiec był posłuszny swoim rodzicom. Dobrze, więc taka nauka wynika tutaj, będę musiał skrócić trochę ten wykład na ten temat i jeszcze tylko powiedzieć o tym, że także on powiedzieć o Abrahamie jako dobrym rodzicu, bo sam Bóg tak o nim mówi. I jakbyśmy zobaczyli do pierwszej Mojżeszowej 18 rozdziału 19 wersetu, to mamy słowa Boże o Abrahamie, pochlebne słowa takie. Bo poznałem go jako tego, który będzie nakazywał potomkom swym oraz swemu rodowi, aby przestrzegając przykazań Pana postępowali sprawiedliwie i uczciwie, tak żeby Pan wypełnił to, co obiecał Abrahamowi. Abraham pokazany jako dobry rodzic. Tutaj Bóg mówi, wypowiada się o nim dobrze i można powiedzieć, zobaczyć w tym, czego Bóg oczekuje po rodzicu tutaj, żeby nakazywał swoim potomkom, by przestrzegali słów Pana i postępowali sprawiedliwie i uczciwie. Taką rolę widzi Bóg dla rodzica. Zobaczmy jeszcze do 5 Mojżeszowej, 6 rozdziału, wersety od 6 do 8, gdzie Pan daje taki nakaz. Słuchaj słowa te, które ja ci dziś nakazuję. Niechaj słowa te, które ja ci dziś nakazuję, będą w twoim sercu. Będziesz je wpajał w twoich synów i będziesz o nich mówił. przebywając w swoim domu, idąc drogą, kładąc się i wstając. Przywiążesz je jako znak do swojej ręki i będą jako przepaska między twoimi oczyma. Bóg mówi, że tutaj tak, żebyś te słowa, które mówię, były w naszym sercu, czyli żebyśmy wyrabiali w sobie boskie zasady w swoim sercu, czyli tą właśnie uczciwość, posłuszeństwo i wszystkie inne rzeczy z tym związane, ale jeszcze mówi, będziesz je wpajał w twoich synów tutaj. Nie tylko ty sam masz tych słów przestrzegać, masz także uczyć swoje potomstwo tego, no bo skąd to potomstwo ma wiedzieć? Bóg tutaj, tak, Abrahamowi sam dawał swoje słowo i oczekiwał, że Abraham będzie uczył swoje dzieci. W 5 Mojżeszowej zwrócone jest do całego narodu izraelskiego. Ci, do których jest mówione, widzieli cuda różne, które działy się na pustyni, to jak Pan ich prowadził, przyszłe pokolenia nie będą już świadkami naocznymi tych wydarzeń, a te wydarzenia tworzą jak gdyby podstawę wiary, ukazują Boga jako właśnie opiekuna, jako przewodnika. Skąd mają o tym wiedzieć? Będziesz i to wpajał w swoich synów i będziesz ich tego uczył. Taka jest rola dla rodzica, konieczna do tego, by ja i dom mój mógł służyć Panu, więc rodzice mają tutaj starać się poddawać swoje dzieci pod dobre wpływy, a zabezpieczać na tyle, ile się da przed złymi wpływami. W dzisiejszym świecie jest to niesamowicie trudne, zabezpieczać przed złymi wpływami, bo te zły w przeszłości, z czasach starożytności, czy nawet tej nowożytnej epoki, czasy naszego Pana, czy nawet jeszcze przez długie stulecia później, w sumie można powiedzieć prawie, że do XX wieku, aż było to stosunkowo prostą rzeczą. Wystarczyło wiedzieć, z kim dziecko ma kontakt i żeby nie utrzymywało kontaktu z nieodpowiednimi ludźmi, ewentualnie żeby nieodpowiednich książek w domu nie było, które dziecko mogłoby czytać, no i zabezpieczone przed złymi wpływami. A dzisiaj mamy taki napływ informacji, że uszy dzieci i wszystkich domowników są atakowane takim ogromem informacji, niestety często niewłaściwych i niebudujących. Można powiedzieć, telewizja i internet przypominają ogromne śmietnisko. Dzieci powinny być uczone, co przyjmować, a co odrzucać. Troska o dobro religijne dzieci to obowiązek rodziców. Przykład dał nasz Pan. Gdy uczniowie zabraniali przychodzić dzieciom do Jezusa, to On mówi, nie zabraniajcie im przychodzić do mnie. Więc ja i dom mój służyć będziemy Panu. Tutaj w trakcie tego wykładu chciałem podać pewne myśli związane z tym tematem. Temat, wiadomo, można by powiedzieć dużo więcej na pewno na ten temat. Nawet ja musiałem wyciąć 30% tego, co przygotowałem, żebyśmy się mogli w czasie zmienić, a można by przygotować jeszcze więcej na ten temat, ale życzę wszystkim błogosławieństwa, zastanowienia się nad tymi to zasadami Słowa Bożego, które zostały tutaj przedstawione w tej deklaracji Jozuego. Ja i dom mój służyć będziemy Panu. Chciałbym, żeby było to okazją dla nas do zastanowienia się na ten temat, jak służymy Panu, jak tą deklarację realizujemy, by ukazać wagę konsekwencji przestrzegania dokonanego wyboru, a na pewno będzie to z pożytkiem. Pan zawsze błogosławi wszelkim dobrym wysiłkom, jakie podejmujemy. I tego błogosławieństwa ja braterstwu życzę, sam również pragnę.